Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 16 rozdział i ostatni wiersz przeczytamy najpierw, który będzie wstępem do tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak u Absaloma. Achitofel był niewątpliwie człowiekiem wielkich intelektualnych umiejętności. Umiejętności, które budzą powszechny szacunek i podziw. Niemal każdy człowiek instynktownie czuje, że moc intelektu jest Bożym darem, który pozwala odkryć wiele tajemnic, rozszyfrować liczne życiowe zagadki. Jednak to, co decyduje o wartości intelektu, to moralne usposobienie danego człowieka. To moralne usposobienie, które umożliwia właściwe wykorzystanie każdego naturalnego daru. Jeśli człowiek wykorzystuje swe obdarowanie zgodnie z Bożym zamierzeniem, to prawdziwie staje się on głosem Boga, ręką Boga, reprezentantem Boga. Jeśli jednak człowiek szczodrze obdarowany przez Boga przestaje się liczyć z Bogiem, przestaje szukać Bożej woli w wykorzystaniu danych mu talentów i zaczyna je wykorzystywać do własnych celów, to staje się sprzymierzeńcem szatana w jego nienawistnym dziele zniszczenia. I wielu dzisiaj mamy ludzi, szczodrze przez Boga obdarowanych różnymi talentami, którzy wykorzystują je ku niszczeniu Bożego dzieła. Achitofel okrył się wieczną hańbą, kiedy oddał swój intelekt na służbę Absaloma. Absaloma, który postawił sobie za cel obalenie Bożego pomazańca i zajęcie jego miejsca. To prawdziwe szaleństwo, by lekceważyć Boże plany i próbować pokrzyżować Boże zamysły. Żadna ludzka mądrość nie przechytrzy mądrości Boga. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Albo jak inny przekład mówi, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. 1 Koryntian 1,19. Absalom przy całej swej zarozumiałości wiedział, że gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie i zwycięstwo. Jak powiedział jego brat w przypowieściach 15:22 i 24:6. Nie rozumiał jednak, że ludzka roztropność i inteligencja zawodzą, kiedy są wykorzystywane niegodziwie. Choć mogą przynieść chwilowe powodzenie i złudzenie zwycięstwa, to jednak ostatecznie okażą się zawodne. Jeżeli możemy, radźmy się innych, bardziej dojrzałych, doświadczonych, wypróbowanych, ale nie zapomnijmy radzić się tego, który wie wszystko. Ludzkie rady mają swą wartość, ale naszym najlepszym doradcą jest sam Bóg i Jego Słowo. Jak czytamy w przypowieściach w 3:5-6, zaufaj Jahwe z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Zaiste, ustawy Twoje są moją rozkoszą, pisze Dawid w Psalmie 119. Twoje ustawy są moimi doradcami. Rozmyślanie o Bogu i rozważanie Jego doskonałego słowa daje nam przewagę nad najbystrzejszymi nawet umysłami. Achitofel z całą swą nadprzeciętną inteligencją i niezrównaną bystrością umysłu okazał się człowiekiem bezbożnym i przewrotnym. Jego rady zdradzają jego prawdziwy charakter i ukrywaną w głębi jego serca nienawiść do Bożego wybrańca, Dawida, który mu ufał i który się go radził. W Psalmie 55 Dawid skarży się na zdradę i wrogość swojego bliskiego przyjaciela, który był jego powiernikiem i doradcą, z którym dzielił tajemnice i z którym chodził do domu Bożego. Bardzo możliwe, że ma na myśli Achitofela, który najpierw doradził jego synowi, by publicznie obcował z jego nałożnicami, a następnie przedstawia Absalomowi swój błyskotliwy plan zagłady własnego ojca. 17 rozdział, czytajmy od 1 do 3 wiersza. Potem rzekł Achitofel do Absaloma: pozwól, że wybiorę 12 000 wojowników i wyruszę w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy i uderzę na niego, póki jeszcze jest znużony i strwożony, i przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim, a wtedy zabiję samego króla i przywiodę do ciebie z powrotem cały lud, jak powraca młoda żona do swojego męża. Gdyż ty nastajesz tylko na życie jednego męża, cały zaś lud powinien mieć spokój. Zobaczmy, jakże przebiegły, śmiały i okrutny plan. Jak wiemy, z Dawidem było zaledwie 500 wojowników, grupa kobiet i dzieci. Wiemy, że w wielkim pośpiechu opuścili Jeruzalem, nie mając wiele czasu, by przygotować się do tej wyprawy. Musieli być zmęczeni i niepewni swego losu. Nagły atak 12-tysięcznej armii doborowych żołnierzy w środku nocy nie dawał Dawidowi szans na ratunek. Sama liczebna przewaga mogła mieć druzgocące znaczenie. Achitofel przewidywał, że mizerny zastęp Dawida rozproszy się pod nagłym naporem 10-krotnie większej armii. Wtedy wystarczy wypatrzeć samego króla i zabić go. Kiedy zginie Dawid, dalsza walka straci sens i jedynym rozwiązaniem będzie pokorne poddanie się pod władzę nowego króla. Czy był to dobry plan? Wiersz 4 mówi nam, że rada ta podobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela. Podobało się Absalomowi, by zabić jego ojca. I wszystkim starszym Izraela podobała się ta propozycja zabić Dawida, ich króla, Bożego pomazańca. Co się stało z królewskim synem, że taka rada zyskała jego pełną aprobatę? Skąd tyle nienawiści do pobożnego ojca, który popełnił swoje błędy, ale był pobożnym człowiekiem? Jakże gorzki jad nieprzebaczenia strawił w Absalomie wszelkie ludzkie uczucia, nie było w nim żadnej litości ani miłosierdzia, jedynie pragnienie pozbycia się ojca i zajęcie jego miejsca. A jednak coś tknęło Absaloma, coś go tknęło. Wiersz 5 mówi: niemniej rzekł jeszcze Absalom: przywołajcie także Huszaja Arkijczyka, a posłuchamy, co on na to powie. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Oto otrzymał taką dobrą radę, która podobała mu się i podobała się całej starszyźnie Izraela. I w tej sytuacji Absalom postanawia jeszcze zasięgnąć opinii Huszaja Arkijczyka. Kimże był Huszaj Arkijczyk? Achitofel był doradcą króla, którego słowo było jak wyrocznia Boża. A Huszaj był przyjacielem Dawida, który teraz rzekomo twierdził, że będzie przyjacielem i sługą Absaloma. To musiało być szokiem dla Achitofela, kiedy usłyszał, że król zamierza skonsultować się z tym Huszajem, kiedy dał tak cudowną radę, która wszystkim się podobała. To tak, jakbyśmy udali się z jakimś guzem na szyi do najlepszego specjalisty w kraju i on zbadał nas i dał nam zapewnienie, że konieczny jest natychmiastowy mały zabieg. Będzie trwało godzinę, maksymalnie dwie, i pójdziemy do domu z plastrem na szyi i sprawa załatwiona. I my mówimy, wiesz co, jest tam u mnie na wiosce taki tam znajomy znachor. Jeszcze pójdę się jego zapytam, co on o tym myśli, co ty mi mówisz. To był upokarzający policzek dla pewnego siebie Achitofela, który nie był przyzwyczajony do tego, by podważać jego rady. W wierszu szóstym czytamy, że gdy przyszedł Huszaj do Absaloma, rzekł do niego Absalom tak. Achitofel dał taką, a taką radę. Powiedz ty, czy mamy postąpić według jego rady, czy nie? Absalom nie zdawał sobie sprawy, że w tym momencie główny szpieg Dawida otrzymał kluczowe informacje, które niezwłocznie przekaże swojemu panu, a ponadto zrobi wszystko, aby go odwieść od tego genialnego planu. Kiedy tylko Huszaj otworzył swoje usta, ciśnienie Achitofela zaczęło się dramatycznie podnosić. Pierwsze słowa, które Huszaj powiedział, były takie: niedobra jest rada, którą tym razem udzielił Achitofel. Wyobrażacie sobie Achitofela? Kiedy ten Huszaj mówi, niedobra jest rada, której tym razem, innym razem udzielał dobrych rad, ale tym razem niedobra jest jego rada. To było bardzo śmiałe stwierdzenie i niezwykle ryzykowne. Gdyby argumenty Huszaja okazały się mało przekonywujące, to prawdopodobnie zostałby oskarżony o dywersję i otrzymałby natychmiastowy wyrok śmierci. Huszaj wiedział jednak, że jeśli Absalom pójdzie za radą Achitofela, Dawid znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jak odwieść Absaloma od tej rady? Jak dowieść, że tym razem nieomylny Achitofel się myli? Huszaj miał niewiele czasu do namysłu, aby przedstawić mocne argumenty, które przekonałyby Absaloma i jego doradców, że należy obrać zupełnie inny kurs. Przyjrzyjmy się jego argumentacji. Huszaj mówił dalej. Ty znasz swojego ojca i jego wojowników, że to prawdziwi rycerze. I tak rozjuszeni, jak niedźwiedzica w polu, której zabrano młode. Nadto ojciec twój to wojownik, który nie da swoim wojownikom odpoczywać w nocy. Zapewne ukrył się obecnie w jakiejś jaskini lub w innym jakimś miejscu. Jeśli by teraz, zaraz na początku, padli jacyś ludzie, to każdy, kto się o tym dowie, mówić będzie, poniosło klęskę, wojsko, które przystało do Absaloma. I nawet najdzielniejszy, o sercu jak serce lwa, struchleje. Wie bowiem cały Izrael, że twój ojciec to bohater i dzielni są ci, którzy są z nim. Dlatego radzę, aby zgromadzić wokół siebie całego Izraela, od Dan aż po Berszebę. tylu, ile jest piasku nad brzegiem morza. I abyś sam, osobiście ruszył do boju. Jeżeli więc uderzymy nań w którymś z tych miejsc, gdzie się znajduje i spadniemy na niego jak rosa spada na ziemię, to nie ostanie się ani on, ani żaden z tych mężów, którzy są z nim. Jeśli by zaś wycofał się do jakiegoś miasta, to cały Izrael naznosi pod to miasto tyle powrozów, że ściągniemy je w dolinę, tak iż nawet kamyka się już tam nie znajdzie. Rada Achitofela opierała się na strategicznym geniuszu, natomiast argumentacja Huszaja odwoływała się do wyimaginowanych zagrożeń i triumfalistycznej wizji zwycięstwa. Ponadto była idealnie dopasowana do charakteru i postawy Absaloma. Huszaj wiedział, z kim ma do czynienia i co musi powiedzieć, żeby to trafiło prosto do jego serca. Po pierwsze, Absalom nie był raptusem. W poprzednich rozdziałach widzieliśmy, jak przez 2 lata knuł zabójstwo swojego brata Amnona i jak cierpliwie czekał na idealną okazję, aby go zabić. Podobnie, obecny zamach stanu nie był wynikiem jakiejś nagłej rebelii, ale był raczej stopniową realizacją dobrze przemyślanej strategii. Absalom przez długie lata budował swój publiczny wizerunek, który pomógł mu skraść serca mężów Izraela i zgromadzić wokół siebie najznamienitsze osobistości. Achitofel doradzał natychmiastowe działanie. Huszaj zalecał ostrożność i lepsze przygotowanie, co było bliższe naturze Absaloma. Wracając do mojej wcześniejszej medycznej ilustracji, Znachor przestrzegł przed wykonywaniem takiego nagłego zabiegu i nieprzewidzianymi konsekwencjami. Zalecił wykonanie dodatkowych badań. Wycięcie guza bez upewnienia się, czy jest to bezpieczne w 100%, mogło się wiązać z licznymi powikłaniami. Dopiero gdy wykonamy wszystkie możliwe badania, będziemy gotowi, aby podjąć bezpieczne kroki, by definitywnie rozprawić się z tym guzem i jego przyczyną. Huszaj odwołał się do przeszłej wojowniczej reputacji Dawida i jego wojowników, przyrównując ich do rozjuszonej niedźwiedzicy broniącej swych młodych. W barwny sposób namalował atak jego dzielnego zastępu na wojska Absaloma i nastraszył go wyimaginowaną klęską. Następnie zaś odwołał się do próżności i pychy Absaloma, który z wielką przyjemnością wyobrażał sobie samego siebie na czele tej wielkiej armii, armii jak piasek nad brzegiem morza, i Absalom ze swoją fryzurą na pięknym białym koniu do zwycięstwa. To mu się podobało. To Absalom lubiał, ten powóz, pamiętacie, jaki se powóz sprowadził? Gdzie tam biegli przed nimi, o, najpiękniejszy powóz, najpiękniejsze konie. To Absalom lubiał. Takie sceny, wielkie zwycięstwo, wielka armia i Absalom na czele i zgniatają jego wroga i wszystkich jego popleczników. Zauważmy, że Achitofel sam zamierzał rozprawić się z Dawidem. Zobaczcie, jaki był jego plan. Achitofel mówi, to ja pojadę, to ja uderzę, to ja zabiję Dawida. A Huszaj mówi, to ty, to ty. To ty, ty sam osobiście. A o kim będą śpiewali później te pieśni? Dawid pobił swoje 10 tysięcy, a Achitofel setki tysięcy. Nie, 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 nie. Absalom nie podobały mu się takie pieśni, tak jak się nie podobały wcześniej Saulowi, kiedy o Dawidzie tak śpiewali. Absalom wolał, żeby to teraz jego pieśń była na pierwszym miejscu listy przebojów w Izraelu. Absalom z wielką armią pobił Dawida, wielkiego pogromcę Goliata. Ha, to dopiero będzie przebój. Absalom był człowiekiem pysznym, był człowiekiem, który dbał o swój publiczny wizerunek. W propozycji Huszaja Absalom zajmuje kluczowe miejsce zwycięzcy, który prowadzi do pewnego zwycięstwa liczne zastępy Izraela. To musiało znaleźć aprobatę rządnego władzy królewicza. Wiersz 14 mówi nam, że wtedy rzekł Absalom i wszyscy mężowie izraelscy: lepsza jest rada Huszaja Archijczyka niż rada Achitofela. Jakże dramatyczny zwrot, jakże cudowny obrót sprawy. W jednym momencie bieg historii zostaje zmieniony. Szala z losem Dawida, Absaloma i całego narodu przechyla się z jednej strony na drugą. Moglibyśmy pogratulować Huszajowi jego opanowania, mądrości, kunsztu wypowiedzi i nadzwyczajnego talentu oratorskiego, którymi wybawił z Bożą pomocą swego przyjaciela, gdyby nie druga część tego wiersza 14, gdzie widzimy prawdziwą przyczynę sukcesu Huszaja. Było to zarządzeniem Jahwe, że dobra rada Achitofela została wniwecz obrócona, aby Jahwe sprowadził zgubę na Absaloma. Tu widzimy prawdziwą przyczynę tego, co się stało. Bracia, siostry, jakże chcielibyśmy mieć wejrzenie, kiedy w naszym życiu dzieją się różne rzeczy i nie mamy pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Co za tym stoi? Jaki jest tego cel? Jaki jest tego koniec? Jak długo to będzie trwać? O, gdybyśmy mogli mieć wejrzenie w Boże zamysły, w Boże plany, w Jego wyroki i wiedzieć: Bóg tak a tak zdecydował, Bóg tak a tak nakazał, Bóg tak a tak postanowił. Tutaj widzimy ilustrację Bożej opatrzności, nieustannej opieki wszechwiedzącego i wszechmocnego Boga nad dziejami świata i poszczególnych ludzi. To nie Huszaj z pomocą Boga, ale to Bóg za pośrednictwem Huszaja zniweczył dobrą radę Achitofela. Dosłownie Bóg zarządził, postanowił, nakazał, aby zniweczyć, uniemożliwić, rozbić na kawałki radę Achitofela. Jahwe postanowił sprowadzić zgubę na Absaloma. Wyrok śmierci już zapadł, ale to nie był wyrok śmierci na Dawida. To był wyrok śmierci na Absaloma. Choć on był tego zupełnie nieświadomy, rozkoszował się iluzoryczną wizją rychłego triumfu, zaszczytów, gratulacji ościennych władców, nowego porządku, który zamierzał ustanowić, nie wiedząc, że za kilka dni zawiśnie na drzewie i włócznia Joaba przeszyje jego dumne serce. Achitofel jeszcze szybciej zawiśnie na drzewie. Pomyślmy o tym, bracia, siostry. Kiedy oni tam siedzieli i obradowali, snuli te swoje plany i myśleli o tej wspaniałej przyszłości, a Bóg na to wszystko patrzył w niebie i mówi: jesteś martwy, jesteś martwy, jesteś martwy. Słowo Boże mówi nam, że taki jest los wszystkich głupców, którzy sprzymierzają się z wrogami Bożego pomazańca. Nasza dzisiejsza historia jest kolejną ilustracją wielkiej prawdy, że walka z Bogiem, walka z ustanowionym przez Boga królem, to obłęd, który nie ma najmniejszych szans na powodzenie. Król Dawid jest obrazem króla królów i pana panów, który, jak czytamy, musi panować, aż położy wszystkich swoich nieprzyjaciół jako podnóżek swoich stóp. Czy wierzycie w to, bracia, siostry? Czy wierzymy w to, że Jezus jest Panem, że Jezus prawdziwie króluje i rządzi i bramy piekła nie zniszczą Jego Kościoła, nie są w stanie pokonać Jego Królestwa? To Królestwo, czytamy, jest jak skała, która zmiażdży wszystkie królestwa ziemi bez udziału ludzkiej ręki. Patrząc na otaczający nas świat, widzimy wielu dumnych Absalomów i przemądrzałych Achitofelów, którzy uradzają detronizację wielkiego króla i ustanowienie nowego porządku świata. Wiedzmy jednak, że ich wszystkie knowania zostaną obrócone w niwecz, a oni sami podzielą los Absaloma i Achitofela. Jakąż niedorzecznością jest walka z Bogiem i z Jego zarządzeniami. Jakże żałosne są ludzkie przechwałki i patetyczne dążenia słabych ludzi. Ludzie mienią się mądrymi, a stają się głupi, kiedy zamieniają służbę prawdziwemu Bogu na hołdowanie fałszywym bóstwom, jakiekolwiek by one nie były, czy to mamony, czy to rozkoszy, czy chwały, czy ludzkiego intelektu. Kiedy ludzie zaczynają służyć stworzeniu zamiast Stwórcy, sami sobie zaciągają liny na szyję i wydają na siebie wyrok potępienia. Kochany bracie i droga siostro, nie dajmy się zwieść bezbożnej propagandzie tego świata, który sądzi, że można obalić Boży porządek i przechytrzyć samego Boga, że można powiedzieć Bogu nie i robić po swojemu. Absalom i Achitofel zapomnieli o Bożej opatrzności, która uratowała Dawida z paszczy rozwścieczonego lwa i niedźwiedzia, kiedy był jeszcze pasterzem, która uratowała go od miecza wielkiego Goliata i od włóczni szalonego Saula. Nie popełniajmy ich błędu, opierając się na ludzkich możliwościach i ludzkiej mądrości. Nie dajmy się zwieść krzykaczom tego świata i ich błędnemu myśleniu, że większość jest po ich stronie i to stanowi ich siłę. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jahwe rozprasza rady narodów, a w niwecz obraca zamysły ludzkie, ale rada Jahwe trwa na wieki, a myśli Jego serca od narodu do narodu. Psalm 33, wiersz 10 i 11. A Izajasz dodaje: sroszcie się, ludy, i drżyjcie. Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony. Postanówcie coś, a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Izajasza 8, 9 i 10. Wytrwale pielgrzymujmy w wierze, wiedząc, że wyrok potępienia na bezbożnych już zapadł, a ostateczny triumf będzie udziałem tych, którzy wytrwają przy pohańbionym i odrzuconym Panu chwały do końca. Jezus Chrystus jest ustanowionym przez Boga Ojca królem, którego królestwo nie jest zagrożone, choć czasami nam się tak wydaje. Jego zwycięstwo jest zagwarantowane przez Boże niezmienne obietnice. Jeśli przy nim wytrwamy, jeśli nie damy się uwieść tej wizji Absaloma, jego koncepcji królestwa, jeśli nie damy się uwieść naszym zmysłom, rozkrzyczanemu światu, który mówi: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, który mówi, że nie ma Boga, że jesteśmy dziełem przypadku, że nasze istnienie nie ma głębszego sensu, jesteśmy po prostu grupą bardziej wyewoluowanych zwierząt. Bóg nie. Głupiec tak mówi w swoim sercu. Jeśli weźmiemy przykład z tych, którzy w dalszej części tego rozdziału zaczynają ściągać do Dawida, zaczynają zastanawiać się nad tym wszystkim, co się stało i mówić: Absalom? Czy Dawid? Absalom? Czy Dawid? I znajdują się tacy, którzy mówią: Dawid, Dawid, choćbyśmy mieli umrzeć, lepiej umrzeć z Dawidem, niż żyć przy boku takiego człowieka jak Absalom. Jak zobaczymy, ta rada Huszaja sprawi, że z tej gromadki, którą Dawid ma przy sobie, nagle zrobią się tysiące. Absalomowi wcale się nie uda zgromadzić całego Izraela. Zgromadzi większość, ale nie wszystkich. Można wielu ludzi oszukać, można wielu ludzi wprowadzić w błąd, można wielu ludziom wyprać mózgi, ale nie wszystkim. Ale nie wszystkim. I zobaczymy tych, którzy zaczynają ściągać do Dawida i mówić: będziemy stali przy Tobie. Chociaż jest z Tobą tylko garstka, ale Ty jesteś Bożym pomazańcem, Ty jesteś Bożym Królem, jesteśmy z Tobą. Bracie i siostro, to do nas należy w tym świecie dzisiaj. Stać przy boku naszego Króla, stać przy Nim w każdy czas. Kiedy siedzi na tronie i króluje, tak jak wcześniej Dawid w Hebronie, w Jeruzalemie, jak i wtedy, kiedy jest pohańbiony, kiedy na niego plują, kiedy na niego oszczerstwa rzucają, kiedy przypisują mu niestworzone rzeczy, że miał żonę, że miał dzieci, że był człowiekiem takim samym jak my, z różnymi błędami i wadami, kiedy próbują go zepchnąć do bagna ludzkości, nie widząc w nim Pana chwały, którego ukrzyżowali, nie widząc w nim Króla Królów i Sędziego wszystkich ludzi, przed którym wszyscy będą musieli stanąć i zdać sprawę z każdej myśli, z każdego słowa, z każdego czynu. Jeśli przy Nim wytrwamy, jeśli jesteśmy gotowi z Nim cierpieć i znosić Jego pohańbienie, z Nim też królować będziemy, kiedy On objawi się w swej mocy i chwale. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, daj nam wejrzenie, daj nam zrozumienie, daj nam łaskę trzymać się Twego słowa, kiedy ta otaczająca nas rzeczywistość jest tak często przygnębiająca i przygniatająca, kiedy zwątpienie czy narzekanie, strach wkradają się do naszych serc i zaczynamy myśleć i mówić tak, jak myśli i mówi ten świat. Panie, potrzebujemy Twojego objawienia, potrzebujemy tego światła, Twojego słowa, które pokazuje nam, że sprawy nie mają się tak, jak jawią się naszym zmysłom, ale jest Bóg, który siedzi na tronie i który rządzi ponad tym światem, który jednych wywyższa, a drugich poniża, których jednych ustanawia i kieruje ich sercami według swojej woli. Człowiek przemyśliwuje swoją drogę, ale to Ty, Panie, kierujesz jego krokami. To Ty pozwalasz lub też nie pozwalasz. To Ty ostatecznie decydujesz o tym, jak sprawy się będą miały i w jakim kierunku się potoczą. Pomóż nam ufać Tobie w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach. Nie dać się zwieść, nie dać się zakrzyczeć, nie dać się wypchnąć z naszego stanowiska wiary. Prosimy, zachowaj nas, Panie, i rozpalaj nasze serca tą nadzieją Twojego powtórnego przyjścia w chwale, w mocy, wymierzając karę w ogniu płomienistym tym, którzy nie wierzą Ewangelii i nie są Tobie posłuszni, nagradzając i sadzając wysoko tych, którzy dzisiaj są pochyleni, którzy dzisiaj płaczą i wzdychają nad tragicznymi okolicznościami, w jakich przychodzi nam żyć. Prosimy, kochany Panie, wzmocnij naszą wiarę. Pomóż nam patrzeć oczyma wiary poza te rzeczy widzialne. Pomóż nam pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. Prosimy. Twoje jest królestwo, Twoja jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.